Manufaktura reportażu.
Dobry wieczór, Anna Rębas. Dziś zapraszam Państwa w rejs po Mazurach. Moją podróż rozpoczynam od ukrytej pod Węgorzewem miejscowości Ogonki, gdzie przed wojną w jednej z niemieckich małych stoczni wybudowano pewien jacht. Ogonki i tamtejszy tartak łączą się z nazwiskiem Georga Teppera, miejscowego właściciela ziemskiego, pasjonata żeglarstwa, zwłaszcza lodowego. To właśnie Tepper miał stocznię bojerów i zimą organizował imprezy na lodzie. Prawdopodobnie latem żeglował na jachtach po miejscowych jeziorach. Jachty budował rękami miejscowych szkutników. Po wojnie z Ogonek nad jeziorem Święcajty wybudowany przez niego rekin jako mienie poniemieckie trafił właśnie do Giżycka. I tu zaczyna się akcja mojej opowieści. Po wojnie jacht zagrał w znanym filmie Nóż w wodzie Romana Polańskiego. Reżyser przyjechał na Mazury w latach 60. i tu głównie powstawały zdjęcia do słynnego obrazu. Okazuje się, że historia filmowego jachtu znana jest miejscowym wodniakom i żeglarzom. Kiedy po raz pierwszy usłyszałam o tym, że jacht, który grał w znanym filmie, stoi gdzieś w giżyckim hangarze, postanowiłam odszukać tę perełkę szkutniczej sztuki i jeden ze słynniejszych filmowych rekwizytów. Odwiedziłam miejscowe centrum kultury, potem księgarnię, a w końcu bazę sportów wodnych i pracownię szkutniczą w Giżycku. Wszędzie tam znalazłam osoby, które o legendzie rekina słyszały i chciały pomóc. Pomógł w realizacji tego reportażu, pomógł także mój redakcyjny kolega, który użyczył swojego głosu i w tym reportażu przemawia zatem jako jacht rekin. Zapraszam do wysłuchania tej historii z gościnnym udziałem Stefana Kotiuka, realizatora dźwięku tego reportażu.
Urodziłem się w Ogonkach nad jeziorem Święcajty, w tartaku Georga Teppera w niemieckiej stoczni. Pracowali nade mną wyjątkowi szkutnicy. Georg Tepper miał stocznię i żeglował na jachtach. Dlatego kiedyś, w latach 30. wymyślił właśnie mnie.
I otworzyć taki hangar to też nie jest proste, ale chętnych do wyniesienia rekina to pewnie nie ma.
Nie. Jego strach w tej chwili specjalnie ruszać, bo to musiałby mieć dużo jakiegoś pasów, żeby się po prostu nie przełamał.
Aż tak?
Mogłoby się tak zdarzyć.
I znowu czegoś ode mnie chcą. Jak słyszę, że otwierają się drzwi od hangaru, wiem, że cały dzień będą mnie oglądać, smokać, użalać się i szukać pomocy. Ile ja już takich wizyt mam za sobą? Nudzi mnie to wszystko. A pani? Znam wszystkie pani pytania i odpowiedzi. Nikt nie ma na mnie pomysłu.
Dlaczego właśnie teraz postanowiłam odszukać jacht z filmu Nóż w wodzie? A może ta historia odnalazła mnie?
Klucz od tego, od rekina do hangaru. Tak? I wchodzimy.
Moim przewodnikiem po mazurskiej historii jest Marek Winiarczyk, kiedyś pracownik giżyckiego Almaturu. Dziś zmieniła się tylko nazwa spółki, ale jacht rekin, a właściwie jego stan techniczny, wcale się nie zmienił, to znaczy nie poprawił.
To zrobimy w pierwszej kolejności, ale rekin niestety, jak widać, jest w takim stanie, że tego to nie udźwigniemy tego finansowo. To jest właśnie to. Także tutaj niektóre tylko, zostałby kil praktycznie, zostałyby niektóre planki częściowo. No i to jest ciężka robota. Różne są szacunki tam, bo przychodzili różni fachowcy, różni oceniali, ale w najtańszych to się tam 700 tysięcy czy tam 800 w tych najtańszych. A teraz jeszcze jak koszty materiałów idą w górę, to...
Co to za drewno jest?
Dąb.
Ale udało się zedrzeć ten biały kolor, którym był pomalowany.
Bo on by zgnił. Nie, to był laminat. On był pokryty laminatem. Laminat zerwaliśmy, bo jeszcze bardziej by gnił. A tak to przynajmniej drewno oddycha. Także z tego już niestety...
Można byłoby na wzór tego coś zbudować.
Tak, tak. No powstał zresztą rekin, taki drugi, pan Szmagalski zrobił. Nazwa jest zresztą, pływa pod nazwą rekin.
Tutaj w Giżycku?
Tutaj w Giżycku, tak. Jest troszeczkę mniejszy od niego, ale też taki piękny kilerek, kształty bardzo podobne. I niektórzy nawet myślą, że to jest odrestaurowany ten prawdziwy rekin, czyli ex Christine, prawda, tak jak się w filmie nazywa.
Jestem w Giżycku, gdzieś między dwoma jeziorami, Kisajnem a Niegocinem. O historii legendarnego jachtu Rekin słyszałam już jakiś czas temu. Dlaczego teraz postanowiłam odnaleźć ślady filmowej Christiny? Jadę do miejskiej bazy sportów wodnych w Giżycku. Tam czeka na mnie Wojciech Cawan, jej szef.
Znalazłem kiedyś stare... rzeczniki ekranu i znalazłem numer z rekinem, z panem Niemczykiem na okładce. I to, że film bardzo lubię, bo pamiętam w starej bazie jeszcze, tam żeśmy urzędowali, to przez 10-12 lat, drugi dzień świąt, urządzałem projekcję tego filmu. Znajomi przychodzili, nikt nigdy się nie nudził, nie narzekał, że ogląda się to samo, tak?
Co ten film ma w sobie takiego właśnie, że przychodzi ktoś po raz setny, chce obejrzeć film, nie nudzi się, potem kolejny dziennikarz przyjeżdża, chce zrobić reportaż o tym kręceniu, o tym rekinie, o tej atmosferze. Co to było takiego w tym filmie? Co jest pana zdaniem? Pana zdaniem?
Moim zdaniem tak, no fabuła jest jaka jest, tak? No też ciekawa, tak? Nie po drodze wtedy na pewno było to dla władzy. Klimat Mazur, których już nie ma, no i piękna muzyka komedii, więc to stwarza razem... tworzy to coś wspaniałego.
Klimat Mazur, których już dzisiaj nie ma, też mam takie wrażenie, że to była rzecz trochę unikalna. Jak ktoś chce się przenieść na tamte jeziora, na tamte drogi, no to włącza sobie ten film właśnie.
Tak, tak. No oczywiście no, film jest czarno-biały, tak. Nie każdemu to, może to pasuje, ale ja osobiście czuję sentyment do starych polskich filmów, a w szczególności do Noża w wodzie. Chociaż tam w jednym ujęciu pan Niemczyk rozbija mu się butelka, tak, i trochę nieekologicznie robi, bo to jednym ruchem wrzuca to za burtę, więc ja rozumiem, że budka stała wtedy przy brzegu, no i potem ktoś to wyjął, te szkło, tak, ale to akurat, no taki jeden element, może na to uwagę ludzie nie zwracają, ale ale poza tym, no piękne ujęcia i Budę Giżycko, i Mikołajki, i cały tam, powiedzmy, szlak Bełdany, więc tam... Siedzieliśmy, na przykład żeśmy próbowali rozpoznawać, tak, jakie to są miejsca, oczywiście żywa dyskusja. Przez lata zmienił się widokrąg, tak, drzewa są inne, może brzegi się nie zmieniły do końca, no ale inny drzewostan, już dyskusja, gdzie to jest, no i takie znaczy nie do końca zostało to powyjaśniane, tak.
Każdy w tym filmie znajduje swoją opowieść. Szef wspólnoty mazurskiej Krzysztof Kosakowski słyszy muzykę, która gra w filmie. Te muzyczne perełki Krzysztof Komeda napisał właśnie tu, w Giżycku, na Mazurach. I to muzyka, a nie jacht, jest głównym bohaterem filmu.
Właściwie prawdopodobnie o tym rekinie nikt więcej by nigdy nie wspominał, gdyby nie zagrał w tym filmie, tak? Więc pewnie on był już dawno by go pewnie nie było. No ale to jest dywagacja. Natomiast jeżeli chodzi teraz o muzykę, to ten wątek, o którym rozmawialiśmy wczoraj, to ja wyczytałem w książce pani Zofii Komedowej, znaczy żony Krzysztofa Komedy, która w swoich wspomnieniach, one w zeszłym roku się ukazały, 2019, wyraźnie, a nie, może nawet jeszcze wcześniej, bo spotkanie było w 2018, więc to musiało być troszeczkę wcześniej, dwa lata temu. Ona tam wyraźnie wspomniała, gdzie, w jakich okolicznościach ta muzyka powstała. Oczywiście z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia legendy miasta, mamy się czym pochwalić. W końcu nie jesteśmy pępkiem świata i wyszukujemy takie ciekawsze historie związane z naszym miastem. A to jest rzeczywiście, bo to jest muzyka... już nie mówiąc, że jest świetna po prostu sama w sobie, to jest to jeden z najbardziej znanych motywów filmowych. Też pierwszy film oscarowy polski w tej kategorii nieanglojęzycznych. Przegrał przecież nie z byle kim, bo z Fellinim 8,5. Więc no po prostu jest się czym pochwalić, tak?
Gdzie mój nóż? Co się stało z moim nożem?
Spokojnie. Na moim jachcie nic nie ginie.
Ja nie mówię, że zginął, tylko pytam, gdzie jest.
W mojej kieszeni.
Dlaczego pan go schował?
Pan myśli co? Ze strachu przed panem.
Jakbym chciał coś zrobić, to i bez noża bym sobie poradził. No i pan odda nóż.
Weź go sobie.
Odnajduję kolejnych mieszkańców Giżycka, którzy pamiętają zdjęcia do filmu i zabytkową jednostkę. Jachtem Rekin wielokrotnie pływali. Mieczysław Konarzewski i Tadeusz Niewiadomski wiele razy pochylali się nad losem niszczejącego jachtu.
Tam już zgniła klepka mahoniowa. On był zrobiony w ogóle z drzewa. Cały kadłub był mahoniowy. I jak został tyle lat na powietrzu, gdzie na niego padał i śnieg, i deszcz. Zostały teraz tak, tylko płetwa sterowa, bo jest metalowa. Został kil, bo cały kil jest zrobiony z metalu, cała ta stępka kilowa. Także tam może wybrać kilkanaście klepek, to można byłoby zrobić. A na dzień dzisiejszy łzy w oczach byłyby naprawdę, kto zna to, jak to wyglądało. Tym bardziej ja to znam, ja na tym jachcie pływałem wielokrotną ilość razy w Giżyckiej Szkole Żeglarskiej.
Dzisiaj dla mnie, człowieka po 60 latach od czasu, kiedy widziałem, jak ten film był nakręcany, ja to inaczej analizuję, inaczej patrzę na to. A wówczas zauroczony nie tylko urodą pani Joli Umeckiej, studentki Akademii Muzycznej z Krakowa, ale tymi właśnie tymi różnymi takimi udziwnieniami, trikami, no techniką filmowania. Żeby był pokazany piękny wschód słońca, to robiono, filmowano o zachodzie. Wydaje mi się, że sama żegluga tego jachtu nie była taka istotna, jak wszystko to, co działo się na pokładzie i rzekomo pod pokładem. Ten jacht nie miał aż tyle pomieszczeń, żeby można było sfilmować to, co jest pokazane w filmie. No przeurocza scena, kiedy pani Jola przebiera się. Teraz ja robię hałas, przepraszam.
No, co jest?
Niech pan zdejmie śliniak. Skacz! Skacz!
Nie!
Niech pan wyłowi wiosło.
Nie umiem pływać.
Niech się pan nie wygłupia.
Nie umiem pływać, mam się utopić?
Niech pan skacze.
Zostaw.
niemiecka przedwojenna machoniowa konstrukcja balastowa o dużych nawisach dziobowym i rufowym, zwrotna i żeglująca w sporych przechyłach, około 9 metrów długości, 40 metrów kwadratowych żagla, płaski dek i długa nadbudówka, drewniany bom i maszt oraz rumpel. To wszystko, co mi zostało. Aha, pamiętam jeszcze, że na potrzeby filmu pomalowano mnie na biało. Właśnie obchodzę swoje 84. urodziny. Wyglądam źle. Każdy, kto na mnie popatrzy, przyznaje, że wyglądam na swoje lata.
Trafiam do pracowni znanego giżyckiego szkutnika. Pan Stanisław odbudowuje zabytkowe jachty i bojery w miejskiej bazie sportów wodnych. W swoim życiu naprawiał już wiele łodzi.
To zależy, jaki to jest stan zniszczeń. No to wszystko da się zrobić, można to rozebrać i od podstaw zacząć robić, tylko czy to się da, czy to będzie opłacalne. Nie?
A to są koszta olbrzymie. Pewnie.
Bardzo. No. To nieraz koszta renowacji mogą przekroczyć wybudowanie nowego jachtu. Nie?
Ja pamiętam, jak władze Gdańska odtwarzały żaglowiec generał Zaruski. To kosztowało to 4,5 miliona złotych.
Bardzo dużo. No.
Władze miasta, samorząd finansowy.
Orientacyjnie to ja pani nie powiem, ile to, jak to by kosztowało i no nie wiem, jaki czas, jakie materiały, bo to trzeba widzieć, być na miejscu i zobaczyć to. Moje kierownictwo to są władze miasta, nie? No to jak oni zdecydują, to ja się na to zgadzam, nie?
Warta sprawa byłaby odnowienia, warty jacht tego, jacht, który tak naprawdę zagrał w filmie, który otarł się o Oscara. Nóż w wodzie to przecież kultowy film i nagradzany film.
Warto chyba, warto. Nie? Właśnie dlatego filmu nawet, nie? Ale to już jest zabytek. No i warto byłoby zrobić, on by na wielu paradach dawał przykład, nie? Dużo ludzi by przyszło obejrzeć taki antyk i nie umiem pani powiedzieć, czy jakbym ja to sam robił, czy we dwójkę, czy we trójkę, nie, to by było szybciej. No ale samemu to też trzeba widzieć, jakim on stanie jest. To może być i rok, półtorej, nie. Podejrzewam, że tam jest wszystko do wymiany. Bo tak kiedyś słyszałem i gdyby on był w dobrym stanie, to dawno by już był naprawiony, nie. Nikt się nie podejmuje dlatego, bo każdy widzi, że to jest ruina. No. Wiele łodzi naprawiałem, które też z zewnątrz okazywały się, że mała robota, szybko się da naprawić. Ale jak się zerwie pokład, pod pokładem okazuje się, że wzdłużniki są przegnite. No i wtedy się taka zaczyna robota, niekończąca historia. To wymienimy i zaczynamy wszystko od podstaw. I to może być to samo z rekinem.
Tam naprawdę jest żal na to patrzeć, bo to jest jacht, którego tam zostanie kil, trochę wręgów i kilka planek z poszycia, a reszta cała jest do wymiany, więc o wiele taniej by było oczywiście zbudować taki sam jacht od nowa. No. Więc to z ekonomicznego punktu widzenia nie ma żadnego sensu. Z sentymentalnego oczywiście tak, ale tutaj na Mazurach nie ma takiego klimatu. On był w Cosie obok i był nawet w niezłym stanie, tylko tam go wtedy, w tych latach 60. oni go oblaminowali, a wtedy wiadomo, jakie były materiały, więc on zaczął po prostu od środka gnić. Nie? Tutaj nie ma takiej instytucji jak Muzeum Morskie, nie ma tradycji tutaj renowacji starych jachtów. Nie ma tutaj takiej tradycji i nikt się tego nie podejmie. A tutaj byli różni ludzie, którzy mówili, że oni by w to weszli, ale jak słyszą, że jest to kwota gdzieś tam milion złotych, powiedzmy, budowy, to jest to zdecydowanie za dużo i nikt nie jest w stanie wyłożyć takich pieniędzy.
Ale woda! Daj krokodyla!
Bohaterzy przyjeżdżają na WDW w Giżycku, a moment już odpłynięcia jest w Mikołajkach, więc no, kto tam orientuje się, to się orientuje, tak? Więc a kto nie, to tak ma to wyglądać po prostu, tak?
Mazury w swojej karierze nie tylko Trzeci Lodowiec je wyrzeźbił, ale Mazury też były tematem, miejscem, scenografią dla filmowców. Mazury robiły za Nil w Faraonie, Mazury robiły za Żuławy, jak Sylwester Szyszko nakręcał swój serial. Dlaczego Roman Polański wybrał Mazury na opowiedzenie tej historii? Może go zauroczyły. Ja natomiast chyba powtórzę za kimś, bo to nie mój pomysł, że było troje aktorów i był czwarty aktor, nie rekwizyt, a aktor. Tak ładnie o tym jachcie ktoś powiedział, że rekin, bo takie było jego imię, że rekin był czwartym aktorem. To był po niemiecki jacht. Były dwa bliźniacze jachty, Orlik i Rekin. Były własnością Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, oddział Giżycko. Dzisiaj spadkobiercą tej firmy jest Centralny Ośrodek Sportu. Też w Giżycku ma swój oddział. To są miejsca, ośrodki przygotowań olimpijskich dla sportowców i wszystko dobrze. A ówczesnym dyrektorem GKFiT-u, tak powiedzmy w skrócie, w Giżycku był niejaki pan Ryszard Duje. Jak słyszymy to nazwisko, też takie trochę jak miejsce urodzenia Polańskiego francuskie. Stąd też chyba nie ma żadnego zdziwienia, że Ryszard Duje występował jako główny konsultant do spraw żeglarskich tego filmu. A myślę, że chyba też ta miłość do Francji spowodowała, że imię dostał jacht Rekin na Mazurach, kto to słyszał. No to Krystyna niech będzie. Też z francuska pisane.
W czasie kręcenia filmu jakiś młody chłopak trochę mnie pokaleczył. Na szczęście filmowy nóż spadł do wody. Spoczywa do dziś w mazurskiej Toni, gdzieś nieopodal jednej z kamer, którą ekipa Polańskiego też utopiła. Co pamiętam z tego filmu? Piosenkę, którą śpiewała filmowa Krystyna i deszcz, który padał tego dnia.
Już nie mów, nie mów, nic nie mów mi. Już nie patrz, tak pozwól iść. Zabrakło nam słów, księżyców i gwiazd. Czułości już nie ma w nas. Już nie kłam, nie kłam, tak nie proś mnie. Już nie zostało nic, przecież wiesz. Choć pusto jest tak, nie trzeba ci mnie, bo szczęścia nam brak, kochamy się źle. Więc nie mów, nie mów, nie mów nic. Nie myli się nam już z nocą dzień. Zegarów nudny rytm porwał cię. Nie jesteś już ten, nie jesteś już ten.
Dalej nie pamiętam.
Wysłuchali Państwo mojego reportażu zatytułowanego Rekin czy Christina? Historia pewnego jachtu. Realizacja akustyczna Stefan Kotiuk.
Thank you.